Gościem Radia Maria jest pan dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych z Krakowa. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich słuchaczy.
Panie doktorze, kombatanci, ale myślę, że nie tylko oni, powinni domagać się, bo kombatanci domagają się od Ministerstwa Edukacji Narodowej wycofania podręcznika do historii XX wieku dla liceów i techników. Tak czytam też w naszym dzisiejszym dzienniku. W książce Poznać przeszłość jest wiele błędów, przemilczeń i manipulacji, alarmuje Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w apelu do resortu. I można powiedzieć, jak to możliwe? Czy tak jest rzeczywiście? Czy to prawda?
Tak, nad tym podręcznikiem pracował nasz kolega historyk Jan Jarosz, który przygotował bardzo obszerną, kilkunastostronicową analizę tego podręcznika. On został wydany kilka lat temu, natomiast teraz, w bieżącym roku, został dopuszczony do użytku szkolnego pod tytułem Poznać przeszłość wiek XX. I mimo licznych protestów, że ta druga wersja lepsza będzie poprawiona, no są tam tylko
pewne... planowana jakaś korekta chyba,
tak,
prawda?
Właśnie. I okazało się, że tam tylko w zasadzie poprawiono jedno zdanie dotyczące śmierci Jana Rodowicza Anody, a poza tym wszystko dotyczy, to wszystko, co jest w tym podręczniku zawarte, to są również powtórzone błędy z roku 2012. Oczywiście nie jest tutaj moją intencją przedstawiać te wszystkie błędy, ale tak chcę w pewnym skrócie, zresztą odsyłając radiosłuchaczy do dzisiejszego naszego dziennika, gdzie w artykule pana redaktora Zenona Baranowskiego to jest bardzo dobrze ujęte. Ale na przykład, no jak można pisać o Polsce w XX wieku, pomijając działalność niepodległościową Józefa Piłsudskiego, pomijając Związek Walki Czynnej, Polską Organizację Wojskową, nie zamieszczając ani zdjęcia, ani biogramu marszałka Piłsudskiego, chociaż są biogramy różnych innych polityków.
Może piszącym nie było po drodze z Piłsudskim.
No, właśnie, ale jest na przykład maleńkie zdjęcie Józefa Piłsudskiego, a bardzo duże, wyraziste zdjęcie organizatora i dowódcy Armii Czerwonej Lwa Bronsteina Trockiego. W rozdziale o Niemczech zamieszczono na przykład bardzo wiele świetnych zdjęć Adolfa Hitlera. Nie wspomniano w ogóle o funkcjonowaniu ustaw norymberskich. Jeżeli pisze się o II wojnie światowej, to znikają, jak zresztą to bardzo często jest w publicystyce, Niemcy, tylko pojawiają się naziści, chociaż przecież w Polsce używało się i cały czas używa określeń Niemcy, ewentualnie hitlerowskie Niemcy, ewentualnie hitlerowcy, ale przecież to wszystko, co z nami robiono w latach 39-45, to robili Niemcy, a nie jacyś naziści z kosmosu.
Gdyby kto, panie doktorze, upraszczać, to może by powiedzieć, bo na wszystko potrzeba pieniędzy. Może na ten akurat podręcznik wznowiony pieniądze dała Rosja i Niemcy.
Ja nie wiem, kto dał. Aż tak to nie podejrzewam. Natomiast jest to podręcznik zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, do którego skierowaliśmy nasz list. Dziwię się, że rzecznik ministerstwa dzisiaj mówi w naszym dzienniku, że jeszcze tego listu nie dostał. Może gdzieś on tam krąży po gabinetach, bo został tydzień temu wysłany list, zarówno elektronicznej, jak i listem priorytetowym. Ale chcę też powiedzieć, że jeżeli chodzi o II wojnę światową, tak w największym skrócie, w ogóle przemilczano walki Wojska Polskiego z Armią Czerwoną. W rozdziale Bitwa o Anglię o polskich pilotach napisano 3 zdania i zamieszczono jedno maleńkie zdjęcie dywizjonu 303. Natomiast zamieszczono ogromne zdjęcie Geringa. Cały czas mówi się o obozie koncentracyjnym niemieckim, obozie koncentracyjnym Auschwitz na ziemiach polskich, prawda? Oczywiście to jest prawda, że na ziemiach polskich, ale jednak ten obóz nazywał się Auschwitz, a nie Oświęcim, i został założony na terenach polskich ziem podbitych, okupowanych i włączonych do III Rzeszy. Autorzy 2 strony poświęcili na przedstawienie napisu nad bramą tego obozu Arbeitmacht Frei. Informują o kradzieży napisu, ale na przykład nie podali już, że złodzieje ukradli ten napis parę lat temu na zlecenie szwedzkiego biznesmena, a sprawa nie została dokładnie wyjaśniona. W bardzo ważnym rozdziale postawy wobec Holokaustu w ogóle pominięto działalność Ireny Sendlerowej. Przy tekstach źródłowych o zakładzie getta warszawskiego jest tylko krótka o niej notka biograficzna, ale z pominięciem, że działała w delegaturze rządu na kraj. Pominięto również szereg poważnych osób, jak na przykład Zofii Kosak-Krzyszuckiej, katolickiej pisarki, która była współprzewodniczącą Komitetu Pomocy Żydom imienia Konrada Rzegoty, zwanego wkrótce Rzegotą. O polskim rządzie na uchodźstwie w Londynie pisze się non-stop rząd londyński. To jest tak jak za komuny. Boże, ile ja napisałem artykułów w ciągu ostatnich lat, żeby właśnie już w III Rzeczypospolitej nikt nie pisał w tak ubłaczający sposób rząd londyński, bo rząd londyński to można również mówić rząd warszawski, czy rząd paryski, czy jakikolwiek inny. To był rząd Rzeczypospolitej, tyle że na uchodźstwie. Autorzy uznali Polaków za jedynych winnych zbrodni w Jedwabnym w lipcu 1941 roku, a całkowicie pominęli obecność w Jedwabnym niemieckich żandarmerii i gestapo, jak również specjalnych grup operacyjnych niemieckiej policji SIPO i Einsatzgruppen, których celem było zabijanie ludności żydowskiej. Już nie będę się znęcał nad błędami i przemilczeniami w rozdziale Ruch Oporu w krajach okupowanych, bo nawet data utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego jest błędnie podana, to już jest jakimś zupełnym absurdem. W rozdziale Wojna poza Europą pisze się o walkach w Afryce Północnej samodzielnej brygady strzelców karpackich, tak, ale nie podaje się nazwiska dowódcy generała Stanisława Kopańskiego, nie ma jego zdjęcia, ale jest bardzo dobre zdjęcie generała Rommela. Jeżeli się pisze o ubotach, to z jakimś takim współczuciem, że załogi niemieckich ubotów pełnili służbę w bardzo trudnych warunkach. A z niewiadomych powodów, kiedy pisze się o okrętach podwodnych, nie zamieszczono zdjęcia polskiego okrętu podwodnego Orzeł i nie opisano jego bohaterskiej epopei, o której się mówiło na całym świecie, wtedy kiedy orzeł Stalina się wyrywał i płynął przez Bałtyk, na którym było mnóstwo okrętów niemieckich, do Wielkiej Brytanii. Jeżeli chodzi o, już tak kończąc ten taki krótki przegląd, o Armię Krajową, na przykład nie ma zdjęć komendantów Armii Krajowej, natomiast jest zdjęcie szefa SS i gestapo Heinricha Himmlera, który serdecznie wita się z uśmiechem z rodziną niemieckich kolonistów, i jest zdjęcie generalnego gubernatora Hansa Franka przed kompanią kolorową, a nie ma na przykład żadnego zdjęcia afisza śmierci. Przypominam, jak powiedział Frank, komentując to, co robi Heydrich w Czechach, że gdyby on miał o każdej polskiej egzekucji rozwieszać afisze, to musiałby wyciąć wszystkie drzewa, zabrakłoby drzew w polskich lasach. I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli zbliżamy się już do bliższych nam czasów, to należy też wspomnieć o tym, że pominięto całkowicie różne sprawy związane z rodzącą się opozycją niepodległościową. Dla autorów ta opozycja rodzi się dopiero w latach 70. Niewymienieni są ani jeden sygnatariusz listu przeciwko cenzurze, tak zwanego listu 34. Nie pisze się o tym, że Melchior Wańkowicz został za to skazany na 3 lata więzienia za przekazanie tego listu do Radia Wolna Europa. Bardzo enigmatycznie też pisze się o marcu 68 roku, zresztą używając sformułowania wydarzenia marcowe, tak jak to było w okresie komunistycznym. Chcę zwrócić uwagę, że dla młodych ludzi nawet pewne określenia, pewne słowa są bardzo istotne, prawda? Jeżeli pisze się na przykład wydarzenia poznańskie, a nie powstanie poznańskie, bo tak to de facto było. Oczywiście możemy się tutaj już bardzo ściśle historycznie spierać, ale jednak to nie były tylko wydarzenia, bo wydarzenie to jest, jak ktoś z kimś się na ulicy pobije. No więc to właśnie w taki sposób jest wszystko traktowane. Nie pada w ogóle nazwisko pułkownika Ryszarda Kuklińskiego jako jednego z tych ludzi, którzy w opinii całego wolnego świata był jeden z największych bohaterów z okresu po II wojnie światowej, nie tylko w skali polskiej. Nie ma ani jednego zdania o podziemnej grupie Ruch działającej w latach 65-70, a założonej przez braci Andrzeja i Benedykta Czumów. No po prostu wszystko jest, można by powiedzieć, albo spłycone, albo przedstawione w taki sposób, że trzeba się zastanowić, czy to jest rzeczywiście podręcznik, w którym się rzetelnie przedstawia historię najnowszą Polski. Pan Jan Jarosz zadał sobie ogromny trud, żeby dosłownie, no, nawet nie akapit po akapicie, tylko słowo po słowie to wszystko przeanalizować, wskazać pewne błędy. No i to wszystko przekazał do do Ministerstwa Obrony, Edukacji Narodowej. Natomiast efekty są, można powiedzieć, żadne. W związku z tym teraz, jako Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, wystąpiliśmy i do Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale ten list dostają również marszałkowie Sejmu i Senatu oraz senackie i sejmowe komisje edukacji narodowej, a także wszystkie kuratoria oraz liczące się media w Polsce z prośbą o jak również oczywiście dostają ten list autorzy podręcznika. Tu warto nazwiska podać, no nie są to pozytywne o nich opinie, Stanisław Roszak i Jarosław Kłaczkow, jak również dostali ten nasz list, dostały osoby, które były recenzentami owego podręcznika, bo w końcu to one są odpowiedzialne za dopuszczenie go do użytkowania. Pan dr Maciej Fitz z Uniwersytetu Śląskiego, pan dr habilitowany Andrzej Szwarc i pani dr Katarzyna Płocińska z Uniwersytetu Warszawskiego. No ja mam nadzieję, że skoro jest duże zainteresowanie, a to dzisiaj od rana widzę mediów tą sprawą, no mam nadzieję, że jednak Ministerstwo Edukacji Narodowej uzna nasze stanowisko
na razie
nie
się
za jakieś rozrabiactwo, tylko za przejaw troski o to, aby polska młodzież dostawała w szkole, tutaj i tak się coraz mniej historii uczy, ponieważ coraz mniej godzin jest na historię poświęcanych, żeby polska młodzież otrzymała no, podręcznik skrótowy z konieczności, ale jednocześnie podręcznik, który jest podręcznikiem pokazującym to, co najważniejsze w najnowszej historii, bo przypominam, że jest to podręcznik historii najnowszej, to znaczy XX wieku. A ponieważ bardzo często nauczycielom brakuje czasu na to, aby przeprowadzać lekcje dotyczące XX wieku i często kurs historii się kończy gdzieś tak no, na I wojnie światowej, co najwyżej na II, a już ta historia najnowsza jest zupełnie pomijana, no to tym bardziej podręcznik jest ważny, bo ktoś, kto będzie sobie chciał doczytać to, czego nie usłyszał na lekcji, to będzie dysponował jedynie tym podręcznikiem. No chcielibyśmy wywołać dyskusję. Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że ktoś może mieć inne zdanie, ale po to mamy demokrację i wolność słowa, żeby każdy mógł się wypowiedzieć i chcielibyśmy, aby te wszystkie uwagi przygotowane przez fachowca, historyka, pana Jana Jarosza, osobę również bardzo zasłużoną dla polskiego ruchu niepodległościowego, komandora Orderu Odrodzenia Polski, zostały uwzględnione przez adresatów, a głównymi adresatami są tutaj Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Sejmowa i Senacka Komisja Edukacji Narodowej.
Bardzo dziękuję.
Mówi się często, tylko jeszcze jedno zdanie.
Tak?
Mówi się często, że fałszywa historia jest matką fałszywej polityki. No i jeżeli my chcemy prowadzić w Polsce politykę historyczną opartą na prawdzie, bo nie chcemy niczego przemilczać, nie chcemy też przemilczać złych kart w historii Polski, bo każdy naród ma dobre i złe karty. Na szczęście tak się składa, że w historii Polski my, kiedy dążymy do prawdy, to nie musimy specjalnie niczego przekłamywać ani zakłamywać, tak jak robią to nasi.
Nie naciągamy, tak.
Którzy dzisiaj, prawda, twierdzą, że to wojnę wywołała w zasadzie Polska. Tak jak powiedział ostatnio ambasador rosyjski Siergiej Andrzejew, że to postawa Polski doprowadziła do wybuchu II wojny światowej, a Niemcy skutecznie przekonali wszystkich, że można mówić o polskich obozach koncentracyjnych. My nie musimy. W naszej niestety trudnej, martyrologicznej, krwawej historii, my się nie musimy do takich argumentów uciekać. Nam wystarczy, że będziemy głosili prawdę. No ale prawda musi być pełna, nawet jeżeli jest podana w skrótowej i z konieczności, jak to w podręczniku szkolnym, takiej dość powierzchownej formie.
Bardzo dziękuję za komentarz, za wypowiedź. Mamy nadzieję, że tutaj, bo ministerstwo na razie tak. Nie odnosi do sprawy, że usłyszymy, że coś się
mam
dzieje.
Mam nadzieję, że się tutaj będzie odniesienie, ale chcę tylko na koniec jeszcze o jednej bardzo smutnej rzeczy powiedzieć. No w końcu Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych działa w Krakowie, chociaż no, obejmujemy w zasadzie już teraz coraz większy teren i cieszymy się, że nasze opinie, nasze zdania, nasze oświadczenia są w całej Polsce popularyzowane. Ale chcę powiedzieć, że mamy właśnie w Krakowie do czynienia ostatnio z bezprecedensowym atakiem Gazety Wyborczej na Park imienia doktora Henryka Jordana. Dlaczego? Dlatego, że prezes towarzystwa tego parku, pan Kazimierz Cholewa, właśnie uprawia właściwą politykę historyczną, zresztą zawsze w zgodzie z Radą Miasta Krakowa, bo każde popiersie, jakie on stawia w Galerii Wielkich Polaków w tym parku Jordana, jest zatwierdzone przez Radę Miasta Krakowa. Tymczasem bez przerwy są uwagi, że park Jordana to w zasadzie jest tylko miejsce ćwiczeń gimnastycznych. To nieprawda, bo doktor Jordan go zakładał po to, żeby krzewić i ducha, i ciało, zgodnie ze starą łacińską zasadą w zdrowym ciele, w zdrowy duch. A ostatnio, ponieważ pan Kazimierz Cholewa postanowił postawić w tym parku maszt 9-metrowej wysokości z tą polską biało-czerwoną flagą, to Gazeta Wyborcza przystąpiła do kolejnego ataku, że po co marsz, po co flaga, po co przeszkadzać spacerowiczom, którzy wcale nie chcą mieć do czynienia z patriotyzmem. I puentując, to są właśnie efekty braku właściwej postawy, właściwej polityki historycznej, również w aspekcie źle pisanych podręczników do historii, bo podręcznik do historii, mimo iż, tak jak powiedziałem, musi być obiektywny, uczciwy i rzetelny, to on jednak musi również budzić w uczniu, w przyszłym obywatelu Rzeczypospolitej, dumę z tego, że on jest Polakiem. I ja jestem dumny, że na kopcu Józefa Piłsudskiego, którym się od wielu lat zajmuję, powiewa biało-czerwona flaga. I ja jestem dumny, że w parku Jordana, zresztą mieszkam bardzo blisko, również będzie biało-czerwona flaga. I naprawdę my musimy umieć budzić dumę narodową, szacunek do tak zwanych narodowych imponderabiliów u młodych ludzi.
Bardzo dziękuję, panie doktorze.
Optymizmem patrzeć w przyszłość i tym akcentem chcę zakończyć moją wypowiedź.
Bóg zapłać wszelkiego dobra. Życzę szczęść Boże. Naszym gościem był dr Jerzy Bukowski. Jest rzecznikiem Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie.